Gościem Radia Zachód jest prezes lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jolanta Fedak. Wita Janusz Życzkowski. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak PSL przygotowuje się do wyborów samorządowych?
No tak jak większość partii politycznych, czyli wyłaniamy kandydatów, piszemy i redagujemy programy. Robimy też cykl takich spotkań o charakterze konsultacyjnym, ale także takich spotkań o charakterze, powiedziałabym, ideowym, czyli między sobą uzgadniamy, jak powinny te programy wyglądać i na czym nam szczególnie zależy.
Patrzy pani na sondaże i w kontekście z tych zbliżających się wyborów jest pani optymistką, pesymistką, realistką.
No, jestem wszystkim po kolei, w zależności od tego, jak te sondaże wyglądają. Ale to taki trochę żart. Można powiedzieć, że wybory samorządowe to nasza specjalność i będziemy się starali uzyskać jak najlepszy wynik.
To znaczy, na przykład w kontekście sejmiku, jakie są apetyty i
to jeszcze
szacunki.
Zobaczymy, jak zaczną grać nasi przeciwnicy, bo to nigdy nie jest wynik abstrakcyjny. Zawsze jest to taki wynik, na jaki gra jest taka, na jaką pozwala przeciwnik. Więc zobaczymy jeszcze, jak będą grać nasi przeciwnicy, ale chcemy, żeby to był przyzwoity wynik.
A ten główny przeciwnik Polskiego Stronnictwa Ludowego to?
W rywalizacji wszyscy zabiegają o mandaty, także wszyscy, którzy będą startowali w wyborach, to są z jednej strony przeciwnicy, a z drugiej strony potencjalni koalicjanci.
Ale mówi się jednak, że to Prawo i Sprawiedliwość może podskubywać ten elektorat ludowców.
Bo mamy rzeczywiście bardzo podobny elektorat. To jest elektorat w mniejszych miejscowościach, na wsi. No i tutaj rzeczywiście z Prawem i Sprawiedliwością ten elektorat w wielu miejscach ma takie punkty styczne.
Więc PSL będzie straszyć PiS-em ludowców i elektorat, żeby ten elektorat przepłynął tam, gdzie ma przepłynąć.
Nie, niekoniecznie tak. To tak nie działa. To tak nie działa, panie redaktorze. Dlatego, że przy zbliżeniach programowych najczęściej bywa tak, że partie upodabniają się do siebie. Natomiast najlepsze rumieńce pan na twarzy ma, jeżeli pan spiera się z kimś, kto ma radykalnie inny program.
Więc?
Więc będziemy prawdopodobnie spierać się z tym, tak jak, którzy mają radykalnie inny program.
Pytanie o w takim razie program Prawa i Sprawiedliwości Polskiego Stronnictwa Ludowego w kontekście spraw gospodarczych i także pani bliskich, kiedy pełniła pani funkcję ministra. W ostatnim czasie sporo mówi się o planach kapitałowych i kwestii uwolnienia potencjału, który tkwi w narodzie, który można wykorzystać do rozwoju strategicznych inwestycji. Co pani sądzi o pomyśle? Pani z kolei była zaangażowana w kwestię OFE. No i tutaj rodzą się pewnego rodzaju porozumienia i porównania. O tak.
No te powszechne plany kapitałowe nie bardzo różnią się od otwartych funduszy emerytalnych. Moim zdaniem pod pewnymi względami są nawet gorsze. Jak pan dobrze wie, byłam wielką przeciwniczką OFE, dlatego że OFE nie dawało emerytury, niestety większej. Poza tym działaliśmy wtedy w czasach kryzysu, kiedy wyraźnie było widać, jak bardzo otwarte fundusze emerytalne tracą na giełdzie pieniądze i jak ta giełda sztucznie jest przez te fundusze także podtrzymywana. Dlatego, że to były ogromne transfery z budżetu państwa, które szły na giełdę i zawyżały po prostu wycenę wielu spółek, także obrotów. W związku z tym one miały same absolutnie wady. I tak samo ten plan kapitałowy pana premiera ma absolutnie same wady. Nie widzę tu jednej, absolutnie jednej zalety. Po pierwsze, nazywa się powszechny plan kapitałowy. Jak pan widzi, OFE przynajmniej udawały, że mają coś wspólnego z emeryturami, bo to były powszechne towarzystwa emerytalne. Natomiast ten plan kapitałowy to już nawet nie udaje, że ma z emeryturą coś wspólnego. Nawet się nie nazywa emerytura.
No, dobrze, ale jest związane z inwestycjami, które de facto mają napędzić jeszcze bardziej tą polską gospodarkę.
On nie jest związany z żadnymi inwestycjami. Póki co jest związany z podatkami, które opodatkowują pracę.
No dobrze, ale są
tak
pomysły na te pieniądze.
I tak to mniej więcej wygląda. No ja nie wiem, jakie są pomysły na te pieniądze. Ale patrząc na tą ustawę, można stwierdzić, że gdzieś około 40% to będą pieniądze, podobnie jak OFE, ładowane w dług publiczny, a reszta w akcje. Więc takie to są pomysły. Nie? I one będą w akcje ładowane mniej więcej tak po uważaniu, podobnie jak OFE.
No dobrze, ale kwestia
Jeżeli nastąpi krach na giełdzie, no to sam pan widzi, co będzie z tych planów kapitałowych. Wielkie nic.
W tej chwili jednak przygląda się pani wskaźnikom gospodarczym, kwestii tego, jak rozwija się polska gospodarka. Z powodów do niepokoju chyba nie ma. Bezrobocie spada.
Różnie
PKB
mówią na ten temat specjaliści od kapitalizmu. Mianowicie generalnie wszyscy zgadzają się do tego, że kapitalizm ma charakter cykliczny, czyli cyklicznie następują kryzysy.
Czyli liczy pani się z tym, że w jakiejś perspektywie ten kryzys przyjdzie, a my wszyscy wtedy nie będziemy na to przygotowani?
Wszyscy ekonomiści się na to liczą i nie chodzi o to, że się jest nieprzygotowanym na kryzys, tylko chodzi o to, że jeżeli pieniądze, które są zabrane ludziom niewiele zarabiającym, opodatkowane są ich wynagrodzenia i to niskie wynagrodzenia, jeżeli te pieniądze roztrwoni się na giełdzie, to po prostu jest prawdziwe szaleństwo. Nie ma to nic wspólnego z emeryturami na przyszłość.
W tej chwili takim tematem, który w jakiś sposób zajmuje rządzących, jest już kwestia negocjacji dotyczących budżetu unijnego. Jest pani, jak pani ocenia, na ile budżet unijny w kolejnej prognozie zmieni się dla Polski? Jakie czynniki na to będą miały wpływ?
Nie jestem tu jakąś specjalistką od funduszy unijnych, ale bezsprzecznie zmieni się, dlatego że Brexit będzie następstwem mniejszej puli pieniędzy. Czy zastosowane będą jakieś inne kryteria dotyczące podziału środków? No trudno powiedzieć. Mówi się o tym, że na przykład to będą kwestie praworządności. Czyli tutaj Polska rzeczywiście mogłaby tych środków dostać mniej, czy problem uchodźców, nie? Tutaj można powiedzieć, że Viktor Orban nawet nieźle się do tego przygotował, bo postanowił przyjąć jednak tych uchodźców, licząc się również właśnie z redystrybucją środków unijnych. Nie mówiłabym też, że kwestie praworządności nie mają takiego ogromnego znaczenia, bo proszę pamiętać, że fundusze unijne u nas dzielone są przez jednostki samorządu terytorialnego, ale wszystkie kwestie sporne rozstrzygają sądy. Więc Unia Europejska, Komisja Europejska musi mieć absolutnie zaufanie do rozstrzygnięć tych sądów, że one są po prostu sprawiedliwe. I ten temat rzadko jest kiedy podnoszony, ale ja sama kiedyś odwoływałam się do sądu, jak środki unijne właśnie wykorzystywałam i sąd przyznał mi rację. I dlatego uważam, że to jest takie ważne i takie istotne, żeby bezstronne sądy spory między administracją a beneficjentami rozstrzygały.
A w tej chwili reforma sądownictwa?
A reforma sądownictwa budzi ogromne, jak pan widzi, emocje. Przede wszystkim skład KRS-u, który jednak nie jest nad najwybitniejszymi jednostkami. Tutaj ci kandydaci nie są najwybitniejszymi prawnikami i jednostkami. Wielu z nich ma jakieś tam problemy też o charakterze dyscyplinarnym
to
czy innym.
Zależy, kto
ale
je
jest
ocenia.
Ich też stosunkowo niewielu. To znaczy, oczywiście możemy mówić, że w zależności od tego, kto ich ocenia, albo możemy mówić tak, jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński, powołując się na jednego z wybitnych komunistów, że się tak wyrażę, że drugich u nas nie, czyli innych nie mamy. No mamy takich, jakich mamy. Ale wydaje mi się, że jednak nie są to kandydatury najlepsze i środowisko sędziowskie bardzo, że tak powiem, gremialnie nie aprobowało niektórych postanowień, bo uznając, że po prostu ta ustawa nie jest zgodna z konstytucją, czyli przerywanie kadencji Sejmu.
Na koniec jeszcze wrócimy do spraw społecznych i pytanie o 11 marca. Co pani będzie robić 11 marca? A to niedziela. I zdaje się, że pierwsza wolna niedziela, kiedy będzie zakazany handel.
Aha, niedziela, kiedy będzie zakazany handel. No ja w ogóle niechętnie chodzę, powiedzmy, do supermarketów i do sklepów, bo przyznam się szczerze, że moja córka nauczyła mnie robienia zakupów przez internet i jestem tym po prostu zachwycona. Także
można
ja z tego powodu strasznie cierpieć nie będę. Można zamówić i nie ma problemu. Ja uważam, że to rozwiązanie nie jest adekwatne do sytuacji. Po prostu gdybyśmy je wprowadzali jeszcze 10, 15 lat temu, to ono miało jakiś głębszy sens. Natomiast w tej chwili właśnie przy zakupach robionych online bardzo często, on już nie ma takiego, to już nie ma takiego sensu. Myślę, że te galerie mogą w perspektywie zamienić się w wielkie centra rozrywki, nie? I tam po prostu rodziny będą spędzać czas właśnie korzystając, a to z kina, a to z sal zabaw dla dzieci, a to z różnych innych
atrakcji. Ale to chyba szansa dla innych sektorów gospodarki, na przykład dla turystyki.
No być może to szansa dla innych, ale mówienie, że zakazujemy handlu, dlatego że dbamy o to, żeby każdy miał niedzielę, a następnie przerzucanie tego, że tak powiem, czyli zatrudnianie w innych gałęziach gospodarki większej ilości osób, no jest dużą hipokryzją, panie redaktorze. Chyba sam pan przyzna, nie?
Czas pokaże, jak ten projekt wpłynie na życie Polaków. Oczywiście zdanie, jak słyszymy, także w porannych rozmowach Radia Zachód są podzielone. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim Jolanta Fedak była gościem Radia Zachód.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.